Cieszę się, że mogę tu być i martwię się. Mam taki mętlik w głowie. Nie chciałbym tego powiedzieć, czegoś za dużo albo czegoś za mało, ale ponieważ nie wiem, od czego zacząć, to zacznę od przeczytania fragmentu Słowa Bożego z Księgi Jeremiasza. Czyli zacznę tak, jak to się zaczęło u mnie. Księga Jeremiasza, 32 rozdział. Uderzył mnie dzisiaj, tak można powiedzieć, strzelił mnie pewien wiersz. Będzie on w tym fragmencie, który przeczytam. Od 16 wiersza. A gdy wręczyłem kupna Baruchowi, synowi Neriasza, modliłem się do Pana tak. Ach, wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Wyświadczasz łaskę tysiącom, lecz za winę ojców odpłacasz na łono ich synów, którzy po nich przychodzą. Boże wielki i potężny, którego imię jest Pan Zastępów. Wielki w radzie i możny w wykonaniu, którego oczy są otwarte na wszystkie drogi ludzkie, aby oddać każdemu według jego dróg i według owoców jego uczynków, który uczyniłeś znaki i cuda w ziemi egipskiej, pamiętny aż po dzień dzisiejszy, zarówno w Izraelu, jak wśród ludzi uczyniłeś swoje imię sławne, jak to jest po dzień dzisiejszy. I Twój lud, Izraela, wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wśród znaków i cudów ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i z wielkim przestrachem. I dałeś im tę ziemię, którą pod przysięgą obiecałeś dać im ojcom, ich ojcom, ziemię opływającą w mleko i miód. A gdy weszli i posiedli ją, nie słuchali Twojego głosu i nie postępowali według Twojego zakonu, nie czynili tego wszystkiego, co poleciłeś im czynić. Dlatego sprawiłeś, że spotkało ich całe to nieszczęście. Oto wały dosięgły już miasta, aby je zdobyto. A miasto, jako ofiara miecza, głodu i zarazy, będzie wydane w ręce Chaldejczyków, którzy walczą przeciwko niemu. A co zapowiedziałeś, to się spełnia, jak to sam widzisz. A jednak Ty, wszechmocny Panie, powiedziałeś do mnie: kup sobie pole za pieniądze i potwierdź to przy świadków. A przecież miasto jest już wydane w ręce Chaldejczyków. I doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Dlatego tak mówi Pan, oto ja wydaję to miasto w ręce Chaldejczyków i w ręce Nebukadnesara, króla babilońskiego, i on je zdobędzie. I wkroczą Chaldejczycy walczący przeciwko temu miastu i podłożą ogień pod to miasto i spalą je wraz z domami, na dachach których kadzono Baalowi i składano ofiary z płynów cudzym bogom, aby mnie drażnić. Gdyż synowie Izraela i synowie Judy czynili od swojej młodości tylko to, co jest złe w moich oczach. Tak synowie Izraela tylko drażnili mnie dziełami swoich rąk, mówi Pan. Zaiste, to miasto pobudzało mnie od czasu, gdy je zbudowano, aż po dzień dzisiejszy, do gniewu i do złości, także muszę je usunąć sprzed swojego oblicza. Z powodu wszelkiej złości synów Izraela i synów Judy, którą popełniali, drażniąc mnie, oni, ich królowie, książęta, kapłani i prorocy, zarówno mężowie judzcy, jak i mieszkańcy Jeruzalemu. I odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą, chociaż uczyłem ich nieustannie i gorliwie. Nie słuchali i nie dali się pouczyć. I ustawiali swoje obrzydliwości w domu, który jest nazwany moim imieniem, ażeby go splamić. I zbudowali miejsca ofiarne Baala w dolinie synów Hinoma, aby ofiarować Molochowi swoich synów i swoje córki, chociaż nie nakazałem im tego, ani nie przyszło przez moją myśl, że będą czynić tę obrzydliwość, zwodząc Judę do grzechu. Dlatego teraz tak mówi Pan Izraela o tym mieście, o którym mówisz, że zostało wydane w ręce króla babilońskiego jako ofiara miecza, głodu i zarazy. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu i w wielkim uniesieniu. sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem i dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili i będę się radował z nich i dobrze im czynił, na stałe osadzę ich w tej ziemi z całego serca i z całej duszy. I nabywając, gdyż tak mówi Pan, jak sprowadziłem na ten lud całe to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobro, które im zapowiadam. I nabywać się będzie pole w tej ziemi, o której mówicie, to pustkowie bez ludzi i zwierząt wydane w ręce Chaldejczyków. Będą nabywać pola za pieniądze, będą spisywać akta, pieczętować, potwierdzać przez świadków ziemi Beniamina i w okolicach Jeruzalemu, i w miastach judzkich, i w miastach Pogórza, i w miastach Szefeli, i w miastach Negebu, gdyż odmienią ich los, mówi Pan. Słowo, które mnie dziś pobudziło, nawet do pewnego studiowania, szukania opisów, wytłumaczeń, których nie potrafiłem zrozumieć, aż Pan mi coś pokazał, czego nie znalazłem i co pozwoliło mi inaczej zrozumieć Boga. 18 wiersz. Za winę ojców odpłacasz na łono ich synów, którzy po nich przychodzą. Tu jest odnośnik do drugiej księgi Mojżeszowej, dwudziestego rozdziału, dziesięcioro przykazań. I jest rozpisane pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Straszna burza się rozpętała w mojej głowie. Próbowałem sobie przypomnieć z kart Biblii przykład takiego właśnie Bożego podejścia i że za czyjeś grzechy, za czyjąś nieprawość źle się wiodło. Nie było błogosławieństwa, było przekleństwo. Przypomniały mi się te historie, o których wspomniamy, kiedy w Księgach Królewskich, w Księgach Kronik czytamy o ojcach i o synach, jak na przemian jeden był dobry i służył Panu, a drugi czynił to, co złe w oczach Pana. Ale jest tak napisane, jest to słowo. Dużo jest fragmentów, że już nie będą cierpły synom zęby, chociaż ich ojcowie jedli kwaśne jabłka. Ja się w tej chwili ograniczam tylko do Starego Testamentu, o nowym życiu, stare przeminęło. Dzisiaj na razie, teraz nie będę mówił, tylko szukałem, gdzie w Starym Testamencie znajdę przykład takiego Bożego bezwzględnego egzekwowania Jego wyroków. Nie zgadzamy się z tym. Jest taki bunt, kiedy pomyślimy, że ponosimy jakąś konsekwencję swoich przodków. Bardzo lubimy otrzymywać spadek, ale kiedy przejmujemy w spadku długi, to już odcinamy się od tych, którzy te zobowiązania poczynili. Taka jest natura człowieka. Dobre przyjmujemy od Boga, dobre przyjmujemy tu w świecie, złego nie chcemy przyjąć. Jeżeli spływa na nas błogosławieństwo naszych przodków, nie mamy problemów chlubić się tym, chlubić się przodkami i tym, że spływa na nas to Boże błogosławieństwo. Ale gdzieżby tam miało na nas przyjść przekleństwo? Buntujemy się przeciwko złemu. Przeciwko wszystkiemu, co przychodzi na nas. I zacząłem szukać troszeczkę o tych przekleństwach pokoleniowych, czytać i tak jeden wywód, jakiś inny artykuł i tak nic do mnie nie dociera. I dlaczego Bóg tak to tu rozszerzył pierwsze przykazanie? I w pewnym momencie przyszła mi taka myśl, że my do tego podchodzimy jako spadkobiercy. I buntujemy się. Nie chcemy przyjąć takiego spadku, że ktoś zawinił, a my mamy ponosić konsekwencje. Ale Bogu nie o to chodziło. Dlatego w Biblii nie ma tak, że pokolenia. Bóg zawsze w tym fragmencie, co czytałem z Jeremiasza, ten 18 wiersz, tam gdzie zacząłem, jest właśnie odwołanie się do tego Bożego postanowienia, ale jeden z ostatnich wierszy tego rozdziału, który czytałem, jest, że Bóg odmienia los. To nie jest tak, że chyba, że komuś wygodnie, to wtedy może powiedzieć, że u mnie to tak z pokolenia na pokolenie było źle i będzie źle. Można odmienić swój los. Można odmienić swój los i Bóg na to pozwala. Bóg chce, abyśmy chcieli odmienić swój los. Ale wracając do tego, że my podchodzimy do tego jako spadkobiercy i my nie chcemy przyjąć takiego spadku, takiego obciążenia. Ale kiedy Bóg dawał przykazania, Izrael nie był spadkobiercą. To było Boże ostrzeżenie dla spadkodawców, żeby pilnowali swojego życia, żeby mieli już w trosce swoich dzieci, swoich wnuków, następne pokolenia. I w tym momencie wszystko mi się rozjaśniło, że Bóg ostrzega, że nie będziesz cierpiał jako spadkobierca, ale jako spadkodawca możesz przyczynić się do tego, że cierpieć będą twoje dzieci, twoje otoczenie, twoi najbliżsi i następni, dopóki nie odmienią swojego losu, że o wiele łatwiej im będzie żyć w pokoju, żyć w bojaźni Bożej, jeśli ty im zostawisz taki spadek, miłość do Boga, wzór życia wierzącego człowieka, godny wierzącego człowieka. Ten upór natury ludzkiej, żeby zwalać wszystko na innych, nie dawać siebie wysiłku i jest żałosny i dziś i chyba w całej historii ludzkości możemy widzieć ludzką głupotę, bo po czym poznać mądrość? Jak mądrość wygląda? Mądrość się objawia w mądrych uczynkach. A mądry uczynek to taki, który przynosi owoce, dobre owoce. Mądry uczynek to taki, że człowiek swoją energię pożytkuje na dobre rzeczy. A my obserwujemy i współcześnie, i w historii, że człowiek najwięcej czasu, najwięcej energii poświęca na zmianę czegoś, czego nie może zmienić. Jest to objaw głupoty. Zmieniać to, czego nie można zmienić. Wiecie, czego nie możemy zmienić? Nie możemy zmienić przeszłości. A historia ciągle się zmienia. Co parę lat jesteśmy świadkami zmian w historii, nowych teorii, nowych niby odkryć, nowych dowodów na to, że jednak było inaczej. I człowiek toczy pianę, toczy krew po to, żeby zmienić historię. A o wiele lepiej jest i mądrze jest kierować swoją energię, swoje myśli i zmieniać to, co możemy zmienić. Możemy zmienić swoją obecną pozycję. Możemy zmienić swoją przyszłość. Na to mamy wpływ. Mamy wpływ na to, jacy będziemy. Z jakich źródeł będziemy pić, z czego będziemy czerpać. A nie zmienimy tego, co już było. Od tego, co było, jeśli było złe, należy się odwrócić, pokutować, odciąć i budować to, co dobre. Tu jest taka jeszcze fajna relacja w tym 20 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, że Bóg mówi o karze za winy ojców do trzeciego lub czwartego pokolenia, a łaskę do tysięcznego pokolenia. Naprawdę Bogu nie zależy na tym, żeby nas karać i nie dać nam szansy, nie odmieniać naszego losu, bo ktoś tam kiedyś może uczynił coś złego. Jesteśmy przy pierwszym przykazaniu. To jest ostrzeżenie przed bałwochwalstwem. Grzech bałwochwalstwa. Chyba najgorszy grzech, dający najmniejsze szanse na poprawę, na pokutę. Tam, gdzie jest bałwochwalstwo, dzieci nie widzą w domu Boga. Nie widzą u rodziców Boga. Nie słyszą o Bogu. Oni nawet nie mogą sobie uzmysłowić, że jest inny świat, że jest Bóg. Natomiast w przypadku innych grzechów jest świadomość, że jest Bóg i że jest złe życie. Tam, gdzie jest bałwochwalstwo, nawet nie ma świadomości, że jest złe życie. Straszną rzeczą jest nie słyszeć o Bogu, słyszeć o innych bogach. Nie ma miejsca dla dwóch bogów i jeśli w domu jest Baal, jest Moloch, to tak naprawdę nie ma Boga żywego. Przy tym pierwszym przykazaniu Bóg tak właśnie uprzedza, żeby nie przyszło do głowy. Dlatego jest to powiedziane o tym, że jest Bogiem zazdrosnym, który karze winę, ale Bogu nie zależy na tym, żeby karać. Bóg by chciał, zawsze by chciał, wtedy chciał i dziś chce, abyśmy nie nieśli grzechów naszych przodków. Niezależnie od tego, w którym pokoleniu jesteśmy, abyśmy się nawracali do Niego, ale żebyśmy tak żyli, żebyśmy nie ryzykowali złym bagażem zostawionym naszym następnym pokoleniom. I tutaj jest ta Boża obietnica tej łaski. Jeśli swoim dzieciom, swoim wnukom, swoim bliskim, każdemu, kto nas otacza, zostawimy to światło Boże, że można zmienić swoje życie, nie szukając przyczyn niepowodzenia w nikim innym, jak tylko w tym, że się nie nawróciliśmy do Boga, że się nie zwróciliśmy do Niego o Jego błogosławieństwo. Może komuś pasować tłumaczenie swoich niepowodzeń, a że u mnie na pewno w rodzinie ktoś był jakiś grzech, może były wróżbiarstwa, może inne rzeczy, ale Bóg sobie z tym poradzi. Jeśli przyjdziemy do Boga, zamiast się usprawiedliwiać, wrócimy do Boga. Co jeszcze człowiek źle czyni? Tak nagminnie i pospolicie. Tak samo jak mówiłem przed chwilą, że traci energię na zmienianie tego, czego nie można zmienić, czyli przeszłości, wybielania jej, pisania od nowa historii, zamiast skierować tą energię na pracę. Na pracę duchową, na pracę nad sobą, na normalną pracę, żeby żyć. Drugim takim problemem jest właśnie szukanie winnych. Kiedy są problemy, są niepowodzenia, szuka się winnych. Znalezienie winnego nie zawsze rozwiązuje problem. I zamiast szukać winnego, należy rozwiązać problem. Gdybyśmy tak postępowali w naszych codziennych sprawach, nie mówili, to przez ciebie, to twoja wina, kiedy w domu może brakuje na chleb, tylko wzięli się i poszli zarobić na ten chleb. Oczywiście może być wina, że ktoś wynosi te pieniądze, które są na chleb i marnotrawi na inne cele. Wtedy rozwiązaniem problemu jest znalezienie winnego i danie mu po łapkach, jak to się mówi. Ale najczęściej, jak to widzę, jak coś się stało, drzwi się nie zamykają, zamek się zepsuł i wypadałoby naprawić drzwi i naprawić zamek i nie zamknięty dom, ale można szukać winnego. Kto zepsuł? Kto złamał? I w życiu duchowym też możemy szukać przyczyn swoich niepowodzeń w przodkach, ale najczęściej jedynym wyjściem jest poszukanie przyczyny w sobie i zmianę. Może rzeczywiście ktoś ma w swoich przodkach świat i nie słyszał o Bogu, ale czy to wina tamtych pokoleń? Może tak, może nie. Oni też mieli swoich przodków, ale Bóg chce odmiany naszego życia. A to jest tylko nasza energia, nasze serce, nasze pragnienie. Jeśli chcemy zmienić swoje życie, kierujmy energię nie na szukanie w otoczeniu, dlaczego mi się nie powodzi, tylko tak jak w liście do Hebrajczyków jest napisane, wy nie walczyliście z grzechem aż do krwi. Nie walczyliście aż do krwi przeciwko grzechowi. I tak samo być może nie dołożyliśmy wszelkich starań, aby oddać swoje życie Bogu. Może to nie przodkowie, nie ojcowie, nie dziadkowie mieli swoich balów, tylko my jeszcze gdzieś mamy coś, co nas powstrzymuje przed rzuceniem się za Bogiem, rzuceniem się w tą drogę za Jezusem. Bóg nie chce, abyśmy cierpieli. cierpieli z pokolenia na pokolenie za cudze grzechy. I nie chciał wtedy. Może to miał tylko być taki blady strach dla tego Izraela, który wyszedł, który dostał przykazania, poznał Boga. Oni byli tym pierwszym pokoleniem, który zostawiał spadek. I Bóg ich przestrzegał przed tym, że żeby ten spadek był jak najlepszy, bo błogosławieństwa można pomnażać. Jeśli zostawimy komuś błogosławieństwo, nie będzie błądził jedno, dwa czy trzy pokolenia, zanim się zorientuje, że jakieś przekleństwo nad nim ciąży. Dawajmy dobry spadek, dawajmy dobre słowa, dobre myśli, dobre uczynki sobie nawzajem. To też jest spadek. Amen.
Nie wiem, czy się znudzicie już tymi moimi wyjściami tu, bo dość często. Chwała Bogu, bracie, siostry. Chwała Bogu za ten dzisiejszy dzień. Obfity w moim życiu. Na początek może tak powiem, że ten tydzień miałem ciężki od początku, taki pustynny, bym powiedział. W duchowym stanie był pustynny. Wiecie, nie odczuwałem tej obecności Bożej jakoś tak, nie tak jak chciałem odczuwać. I modliłem się do Boga, prosiłem i wołałem, a cały czas jakaś ta społeczność nie była taka, jaką chciałem. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Czego Bóg chce nas uczyć przez takie rzeczy. I wczoraj akurat tak się zdarzyło, że też chwilę rozmawiałem z Martą. Mówi, że podobny miała stan. Takiego ciężko to określić. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi, ale taka pustynia duchowa. Pustynia duchowa, pustynia społeczności, jakaś taka niechęć do czytania słowa, niechęć do rozmyślania o Bogu, jakś tak ciężko. I chociaż w tych krótkich modlitwach, na ile potrafiłem, to nawet modlić mi się za bardzo nie chciało. Mówię, Boże, daj mi przeżywać tak, jak przeżywałem wcześniej. Przychodzą takie myśli wtedy, czy Bóg faktycznie jest z nami w takich momentach. I taką myślą, jaką też podzieliła się Marta ze mną i taką samą też miałem w sobie, trzymałem ją, że czasami właśnie nasze odczucia mówią, że co innego. One mówią, że podpowiadają nam, że jeśli tak się czujemy, to Boga nie ma, ale nie, że Boga nie ma, ale gdzieś nas jakby opuścił, gdzieś odszedł trochę dalej niż powinien być, tak się nam wydaje. Ale pozostaje wtedy wiara. Wiara, że jest Bóg. Że nas słyszy, że On jest cały czas tak samo blisko. Wiecie, i tej wiary się trzymałem. I chociaż przychodziły mi takie myśli, takie zarzuty do Boga, wiedziałem, że to diabeł mi podsuwa. Takie zarzuty. No Boże, teraz to chyba gdzieś sobie poszedłeś trochę. Teraz to nie mam tej społeczności z Tobą. Wiecie, ale tą wiarą, którą miałem, trzymałem się, że Bóg jest ze mną, bez względu na to, co ja teraz czuję, jak się czuję, Bóg jest ze mną. Wczoraj krótko zawołałem, Boże, zmień już ten stan, kiedy już szedłem spać. Boże, żeby ten nowy dzień już nie był taki sam, jak te dni No i Bóg wysłuchał. Dzisiaj naprawdę od rana myśli były takie piękne. Mogłem, tak lekko mi było myśleć o Bożych sprawach, rozmyślać o Słowie Bożym, o moim życiu, o tym, czego Bóg dokonał w moim życiu. Remontowałem sobie tam na górze i śpiewałem pieśni Bogu na chwałę i naprawdę całkiem inny stan ducha. I przyszła mi taka myśl, którą chciałbym się podzielić. Kiedy zastanawiałem się nad wersetem: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości. No ten fragment to znamy wszyscy i ja osobiście chyba na jeden z moich ulubionych fragmentów Słowa Bożego. I nadal nad nim rozmyślałem i mówię, jak tu jeszcze można szukać Królestwa Bożego? Przyszła mi taka myśl, że kiedy Jezus chodził po ziemi, nauczał, często mówił, podobne jest Królestwo Niebios do. I mówi jakąś przypowieść, jakąś historię. Podobne jest Królestwo Niebios do ziarna gorczycznego, tak, które zasiane, chociaż jest najmniejsze, wyrasta potężne. I sobie pomyślałem, w tych wszystkich przypowieściach, które Jezus zostawiał, jest właśnie to Królestwo Boże, które powinniśmy szukać, które powinniśmy odnosić do swojego życia. I ja dzisiaj akurat przydarzyło mi się, że rozmyślałem nad jednym z nich. Może najpierw przeczytam. Ewangelia Świętego Mateusza, 18 rozdział, od 21 wersetu. Świętego Mateusza, Ewangelia, 18 rozdział i od 21 wersetu. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i z dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Ten akurat fragment przyszedł mi do głowy, kiedy zacząłem sobie rozmyślać, co jeszcze mogę poznać, co jeszcze mogę znaleźć w Królestwie Bożym i Jego sprawiedliwości. Jezus mówi: Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla. I wiecie, może nie mam problemu z wybaczaniem. Naprawdę, dzięki Bogu nie przyszła jeszcze taka sytuacja do mojego życia, żebym nie potrafił wybaczyć komuś, albo żeby mi było tak ciężko wybaczyć. Czasami może były takie sytuacje, że tak trochę trudniej było. Musiałem jakoś z tym powalczyć, pomodlić się. Ale przeważnie jakoś przebaczenie przychodzi mi tak z automatu, mogę powiedzieć. Tak, Pan Bóg mi dał taki charakter, chyba że nie potrafię się jakoś gniewać, nie potrafię nie odpuścić komuś, nosić goryczy jakiejś. Ale wiecie, rozważając sobie dalej i zastanawiając się nad swoim życiem, troszkę głębiej poszedłem, bo nie tylko może chodzi o wybaczenie, ale w swoim życiu zobaczyłem, że wiele razy w myślach, widząc czasami jakieś zachowania swoich współbraci, sióstr, przychodziło mi tak lekko osądzić albo sam siebie zadowolić, że ja jestem lepszy, że ja takich rzeczy to nie zrobiłem. I wiecie, w swoim czasie, to już długo dość trwa w moim życiu, ale Bóg mi pokazał taką sprawę i zawsze, kiedy przychodzi mi taka myśl, kiedy przychodzi mi pomyśleć jakoś w wyższości o swoim bracie, siostrze, to Jezus zadaje mi takie pytanie: Paweł, a ile tobie odpuszczono? Jakim ty byłeś? Wiecie, od razu znika mi osąd. Od razu znika mi jakiekolwiek wywyższenie się nad pewną osobą. Widzę siebie takiego małego. Mówię: Boże, naprawdę ty wybaczyłeś mi tak wielki dług, a ja może tutaj jakąś małą rzecz widzę. Już się czuję większy, już osądzam tą osobę. Jesteśmy braćmi, siostrami z Bożym, małym z Bożym, wszyscy się znamy, wiele o sobie słyszymy, widzimy. Czy nie powstało w naszym sercu takie coś nieraz? Takie samo zadowolenie, że ja takich rzeczy to nie czyniłem. Ja jestem lepszy. Kochani, jeśli szukamy Królestwa Bożego, to Jezus nam mówi: zobacz, ile ja tobie wybaczyłem. Zobacz, ile ja tobie wybaczyłem, a ty ścigasz swojego brata za to czy za tamto. Za te 100 denarów. Chciałbym, aby każdy z nas miał takiego strażnika w sobie, kiedy przychodzą takie myśli. Pomyślmy sobie o tym, ile nam Pan Bóg wybaczył. Zobaczcie, że tam jest napisane, kiedy on prosi, ten każdy z tych sług, najpierw tego króla, ten sługa pierwszy: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. I ten drugi sługa mówi to samo. Prosi go o cierpliwość. Bóg ma naprawdę, widząc swoje życie i tyle, ile Bóg musiał mi okazać cierpliwości i musi. Ja nie wiem, jakie to są pokłady cierpliwości, ale miejmy też cierpliwość do naszych braci, którzy może jeszcze czegoś nie rozumieją, jeszcze w czymś upadają. I my to widzimy. Miejmy cierpliwość do nich, tak jak i Pan miał do nas cierpliwość, kiedy nas uczył i uczy nas dalej. Amen.
Chwała Panu Bogu. zmienię dzisiaj też. Nie będę czytał z tego miejsca, które zamierzałem, ponieważ takie przyszły mi myśli, kiedy słuchałem Pawełka. Ciężki czas, pustynia duchowa. To nie brzmi miło, nie? Pustynia duchowa. No ale dobra, jeden Pawełek. O, Marta też. To już wiem o jeszcze jednym. O jednej osobie, która też pustynię duchową. Może to tak nazwać, taka pustynia duchowa. O. I powiem tak, że mnie to wcale nie przeraża. I powiem, że w jakiś sposób cieszy, jak słyszę takie słowa. Bo o wiele chętniej słyszę właśnie takie świadectwa, niż gdybym nie słyszał ich wcale. Albo niż gdybym miał do czynienia z chrześcijanami, którzy nie potrafią powiedzieć ani o pustyni, ani o radości, ani o dolinie, ani o górze. Są tacy chrześcijanie. Przeżywasz coś z Bogiem? Ani doliny, ani góry. Ani radości, ani smutku, ani zawodu, ani pragnienia, ani łez, ani rdz śmiechu. Nic, no tak. A to tacy, to jest, tak bym się wtedy martwił. Takimi bym się martwił, bardzo bym się martwił. Natomiast takimi, którzy mówią, przeżywam pustynię duchową, jest to oznaka zdrowego życia duchowego. Oznaka wzrostu duchowego. I przeczytam ten fragment, przypomnę fragment, który najczęściej nas irytuje. Może już, daj Boże, nie, ale irytujący. Jakub mówi, za największą radość miejcie, gdy rozmaite próby, doświadczenia przechodzicie. A Paweł, Piotr mówi, jakby prawie, że powtarzał to samo w pierwszym liście, pierwszy rozdział. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza. Po co są różnorodne doświadczenia? Pustynia to jest doświadczenie, absolutnie. Wielkie doświadczenie. Trudne doświadczenie. Jezus też miał pustynię. Jezus był na pustyni i tylko, nie tylko w sensie fizycznym, bo to była pustynia. Ale tam musiał pościć, wołać do Boga, bo miał bardzo ciężką walkę. I to nie było złe. To nie była ciemna, taka wstydliwa strona życia Chrystusa. Nie, wcale nie. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Jeśli Bóg sprawia w życiu takich młodych ludzi, młodych chrześcijan, już takie doświadczenia, takie próby, takie pustynie. Ja myślę tak, właśnie taka mi myśl dzisiaj przyszła, kiedy Paweł mówił o tym swoim doświadczeniu. Że Pan Bóg wie już, uznał, że może puścić swoje dziecko w te niebezpieczne chwile. To są niebezpieczne chwile. To jest coś takiego jak rodzice, którzy uczą dziecko chodzić. I na początku robią to tak, że jak anioł stróż nad nim, nie? Tak, rączka tu, tak na 3 centymetry, jeśli puszczą, żeby czasami, jak tylko się zachwieje, to łup. No, żeby czasem, tak? Ale przychodzi chwila, kiedy uznają, że można puścić go do taty czy do mamy 2 kroki dalej, a później 5 kroków. Ale przecież w ciągu tych 5 kroków to się właśnie może zdarzyć to. No właśnie to. przewróci się. Uznają, że już mogą puścić. Albo jak na rowerku uczymy dzieci jeździć, nie? Kiedyś taki kijek był teraz, czy kółeczka na kijku i się prowadziło tego i trzymało. I wreszcie wchodził moment, że mogłeś puścić ten kijek, zostawić go i pozwolić, żeby pojechało samo. I tak samo, kiedy przychodzi taka pustynia w życiu waszym, to nie odnoście tego do upadku duchowego, do takiej, nie wiem, do takiego, że słabi wtedy jesteście duchowo. Jeśli nie ma jawnego grzechu, jeśli nie ma grzechu, który zaraz oskarża, który zaraz boli, kuje, bo to jest całkiem, to jest inny problem. Tak? Ja nie mówię o tym, żeby upaść w grzechu przez grzech i sobie mówić, a jestem na pustyni. A czemu jestem na pustyni? Bo co założyłem? No nie, to nie o tym myślę, nie? Ale tu wiemy o tym, że to nie o to chodzi. Więc nie myślcie, że to jest, jej, co się dzieje ze mną? Właśnie się dobrze dzieje. Musimy przechodzić. Musimy, żeby, kochani, żeby zasmuceni jesteście, to przynosi smutek. Ciężko człowiekowi jest. Ciężko jest człowiekowi. Kochani, ale my mamy takiego czułego Ojca, takiego wspaniałego pasterza, Jezusa Chrystusa, tak rozumie nas, tak nas naprawdę zna, myśli nasze, motywacje nasze, że on wie, dlaczego jest tam ciężko. I on się zgadza na to, żeby było nam ciężko przez moment. Dlaczego się na to zgadza? Dlaczego to w ogóle trzeba, żeby być zasmucony różnorodnymi doświadczeniami? A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza i tak dalej. Później już jest cała chluba, to jest później już jest wielka chwała. Dalej następuje. A żeby wypróbowana wiara wasza, i tak sobie myślę, dlatego wiecie, mnie to raczej raduje niż smuci, albo nie martwi mnie, bo wiem, po pierwsze wiem, że Bóg was na pewno nie zgubi. Na pewno nie zabłądzicie na tej pustyni, na pewno nie stracicie tam życia. Na pewno nie. Na pewno nie. Na pewno nie. I to, że Pan Bóg uznał już, że może puścić was trochę, żebyście sami pojechali. Żebyście zasmakowali tego, co było, powiem, chlebem powszednim Jezusa Chrystusa, gdy był na tej ziemi. On ciągle potrzebował modlitwy. Potrzebował modlitwy. Nie miał zwyczaj modlić się. Nie, on był taki religijny i on po prostu musiał się modlić. Nie, on potrzebował modlitwy. Potrzebował modlitwy. Bo w tej modlitwie jest napisane, że to nie była kulturalna rozmowa, grzeczna, grzecznościowa, ale że to było wołanie o ratunek. Wołanie o ratunek. Tak? Tak? Czy nie? Czy to była grzecznościowa rozmowa? Trzeba czytać ten wiersz, trzeba go na pamięć znać, bo on naprawdę, on rewolucję robi w życiu. Wielu myślę, że Jezus chodził bok, no bo to był syn, a to był ojciec. Oni się kochali bardzo. Rozmawiał, no. Nie. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i łzami modlitwy i błagania. To nie była kurtuazyjna rozmowa. To były modlitwy i błagania do tego, który go mógł wyratować. Modlitwa o ratunek. Modlitwa o ratunek. I jeśli takie coś przeżywacie, to Pan Bóg wie, że Duch Święty was będzie trzymał szczek, że nie odpuścicie, powiecie, a no trudno, muszę się przewrócić. Nie, że będziecie szukać ratunku, wyjścia. I wtedy wiara nie urośnie wam. Za 3 lata będziecie mocniejsi. Dlaczego będziecie mocniejsi? No bo już 3 lata będą za mną. No nie. Z wiarą tak nie jest. Mało tego, z poznaniem Chrystusa tak nie jest. że za 3 lata już by tego bardziej znał. Wielu tak myśli, że za 3 lata będzie go bardziej znać. Za 3 lata będzie wiara jego większa, a wcale nieprawda. Nie przez to wiara się wzmacnia, przez doświadczenia, przez próby, przez walki, przez zwycięstwa. Przez zwycięstwa. A później będą owoce tego, że wiara będzie na tyle mocna, że kiedy przyjdą doświadczenia, takie pustynie duchowe, to wy będziecie mogli patrzeć już tam dalej, na skraj tej pustyni, gdzie już las widać. Teraz może widać tak, że ja mówię po sobie, wiecie, ja nie jestem jakimś takim, nie wiem, jakimś takim psychologiem duchowym i tak sobie myślę, nie, nie. Ja sobie odtwarzam to, co miałem w swoim życiu. Takie same momenty. Takie same smutki, takie same jakby lęki, strachy. I wtedy, gdy byłem na pustyni duchowej, to nie mogłem nic dojrzeć. Nic nie mogłem dojrzeć. Wiara nie była jeszcze tak mocna. Nie mogłem nic dojrzeć oprócz pustyni. I wszędzie zagrożenie, nie wiem, no czym, no na pustyni śmiercią. Tu patrzysz, rozglądasz się za oazą, ale nie widzisz, sam piach, sam, masz już dość tego piachu. Masz już dość tej pustyni. Nie widać. A jeśli wiara jest ukształtowana i jest mocna, to jesteś na pustyni, masz ten sam piach, masz ten sam widok, ale twoje oczy sięgają dalej. Wiesz, że tam, za horyzontem jest oaza. Jest, przyjdziesz do niej, bo już 10 razy albo 100 razy przyszedłeś. Pan Bóg cię tam przyprowadził. I tak nasze życie wygląda w tym boju. A druga myśl, pierwszy raz mi jakoś to przeszło do serca, kiedy oczywiście Paweł wspominał ten ulubiony wiersz i on zawsze go prawie wspomina, że to jest takie jego jakby motto jego życia, pamiętam jedno jego świadectwo. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Kochani, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I sam pamiętam, że bardzo często mówiłem, no, Królestwo Boże to my już żeśmy znaleźli, ale teraz mamy szukać Jego sprawiedliwości jeszcze. Najczęściej tak mówiłem. A teraz mi przyszło całkiem takie, no, inna myśl. Bo żeby nie robić znaku równości tutaj, między tym wezwaniem, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Żeby nie robić, nie utożsamiać tego z tym samym, co oznacza szukaj najpierw zbawienia. Grzesznikom, naszym dzieciom, szukaj najpierw Chrystusa. Musisz znaleźć Chrystusa, który stanie się twoim zbawicielem. Musisz znaleźć zbawienie, musisz dostąpić odpuszczenia, musisz dostąpić pojednania, tak? Szukaj tego. Módl się o to. I jeśli utożsamiamy to szukanie tego z tym, co tu jest napisane, to jest nieporozumienie, to nie jest to. Bo wtedy myślimy, no co to, to nie jest do nas, bo ja już dawno jestem wierzący. To co to jesteś wierzący? To znalazłeś Chrystusa. Znalazłeś źródło życia. Stanąłeś pod krzyżem. I tak dalej. Narodziłeś się. Tak, tego trzeba było szukać. No ale teraz po co Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego? No co, nie znalazłem? A co to znaczy szukać Królestwa Bożego? To nie znaczy szukać pojednania. To nie znaczy szukać ofiary Jezusa. To nie znaczy szukać Golgoty. To nie znaczy, bo Królestwo Boże to co? Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój. A co to jest Królestwo Boże? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Szukajcie i nawet jedna z tych pierwszych rzeczy, najważniejszych może dotyczących Królestwa Bożego teraz dla nas, jest tu wymieniona, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Ale szukajcie najpierw, co zawiera ten nakaz? Szukajcie najpierw Królestwa. To znaczy, szukaj najpierw sprawiedliwości, szukaj najpierw pokoju, szukaj najpierw radości w Duchu Świętym. Szukaj tego przede wszystkim. Szukaj tego ciągle. I okazuje się, że mamy czego szukać, bo zbawienia już nie muszę szukać, bo jestem dzieckiem Bożym. Może już i 20, 30, 50 lat jestem dzieckiem Bożym, więc nie muszę szukać. Imię moje już jest zapisane, więc ja nie muszę tego szukać. Ale jednak Jezus mówi, najpierw szukajcie i przede wszystkim i w pierwszej kolejności zawsze szukajcie Królestwa Bożego. Ale Królestwo Boże, trzeba rozumieć, to nie jest to, że jednorazowe spotkanie z Jezusem, zaufanie, oddanie Mu swojego życia, to jest co innego. To jest co innego. Szukaj zbawienia. To jest całkiem co innego. Teraz jako ten zbawiony szukaj sprawiedliwości, szukaj pokoju Królestwa Bożego i szukaj radości Królestwa Bożego. Szukaj tego. A trzeba powiedzieć, że tego jest ciągle za mało. Nie ma takiego tutaj na tym miejscu, takiej osoby, która powiedziała, ja już mam dość sprawiedliwości, w sensie ja już jestem tak sprawiedliwy, ja już mam w pełni tą, albo pokój. Ma pokój, to ja, albo radość. Nie, no nie ma sprawy, radość. Nie, nie. Ciągle nam tego nie dostaje, bo mamy to szukać. W pierwszej kolejności, przede wszystkim, przed wszystkimi innymi rzeczami, szukać tego. Dlatego jest to piękne, piękne hasło, jeśli jest to w życiu naszym, jeśli to rozumiemy. Ciągle mamy tego właśnie szukać. Ciągle mamy być zajęci tym, aby poszerzać w naszym życiu sprawiedliwość Bożą, aby ona wypierała naszą niesprawiedliwość, albo naszą sprawiedliwość, która jest tak naprawdę wielkim, wielkim bublem sprawiedliwości. Nasza sprawiedliwość jest wielkim zakłamaniem. To jest żadna sprawiedliwość ta nasza, tak? Szukaj pokoju, prawdziwego pokoju, którym cechowane, nacechowane jest Królestwo Boże, w którym cechuje się Królestwo Boże. Szukaj radości. Szukaj radości. I trzeba tego naprawdę szukać. Bo jeśli poprzestaniemy na szukaniu Bożych rzeczy, bo znaleźliśmy Pana, bo jesteśmy dziećmi Bożymi, bo Pan Jezus jest naszym pasterzem. Jeśli tylko i przestaniemy, to naprawdę ciągle nam będzie brakować i sprawiedliwości, i pokoju, i radości w Duchu Świętym. Nie mówię o innych. Tego trzeba szukać. A to się czyni w ten sposób, że się naśladuje Jezusa i Duch Święty działa w naszym sercu i Słowo Boże działa w naszym sercu, w życiu naszym i wypiera naszą pseudosprawiedliwość, a wchodzi Boża sprawiedliwość. Naszą radość z różnych bzdurnych rzeczy niepotrzebna już. Niepotrzebna jest nam taka radość i niepotrzebne nam są te bzdurne rzeczy, które tą radość przyprowadzają, kiedy mamy prawdziwą radość Ducha Świętego i głęboki pokój. Znajdujemy coraz głębszy pokój, który nie pierzcha w obliczu zagrożenia jakiegoś, nie wiem, który nie kończy się, bo zła wiadomość dotarła. Pokój, o którym mówi Jezus, który przewyższa wszelki rozum. Dlatego, bracia i siostry, zachęcajmy się nawzajem. Jeśli przychodzi pustynia, masz smutek, jest ci ciężko, bojuj dobry bój wiary. To jest miejsce, to jest czas naprawdę na duchową walkę. Nie poddaj się. Ufaj Panu Bogu, szukaj Jego oblicza. Jeszcze intensywniej szukaj Jego oblicza. A ja przecież Go znam. Mało jeszcze Go znamy. I kiedy po takim szukaniu Pana, po takim wołaniu, po takiej tęsknocie za Panem, kiedy znowu Pan Jezus, kiedy te chmury mijają i znowu Pan Jezus nam się pokazuje, jest piękniejszy. My Go widzimy wyraźniej, nie dlatego, że On się zmienił, On się nie zmienia, ale my odkrywamy w Nim piękniejsze rzeczy, większe, jeszcze więcej, jeszcze głębiej. Jest nam jeszcze bardziej drogi. Jeszcze bardziej nas raduje i toczmy ten dobry bój wiary, wiedząc, że Pan Bóg ma nasze życie w swoich rękach, nie da nam ponad siły nasze. Nie wyprowadzi nas na taką pustynię, z której nie ma wyjścia. Nie. Nie. Nie da ponad siły nasze. Nie da. Ale razem z pokuszeniem jest napisane, daje wyjście. Niech Pan Bóg nam pobłogosławi. A też to jest dobra rzecz, aby się modlić jedni o drugich, tak? Aby jedni o drugich się modlić, aby w tych doświadczeniach i próbach mieć kogoś, kto będzie się modlił. Jezus, kiedy szedł na największą swoją próbę, czytaliśmy o tym niedawno, prosił swoich uczniów, aby modlili się. On tego nie otrzymał. Nawet przez to nie przegrał, ponieważ ufał Ojcu. I nie może się nikt zawieść, kto ufa Ojcu. Nikt. I on się nie zawiódł. Mimo tego, że zawiódł się na uczniach. Nie daj Boże, żebyśmy my takich doświadczeń mieli, że chcemy modlitwy, a ktoś śpi. Że prosimy o modlitwę, a ktoś nie podejmuje tej modlitwy. Módlmy się jedni o drugich. Mówmy o naszych potrzebach. Mówmy, bo jeśli nie powiemy, to skąd masz wiedzieć? A gdy słyszymy, to naprawdę weźmy to do serca i kiedy będziemy modlić się na przykład wtedy, gdy słyszysz, to zostaw wszystkie swoje sprawy nawet. Nie módl się o swoje. Nie. Stawiaj się za przyjaciółmi, tak? Jak Job. On miał się o co modlić. Wtedy, gdy się skończyło jego doświadczenie. Cała jego majątność była stracona, domy jego były porozwalane, rodzinę miał zniszczoną. Wszystko musiał odbudować od nowa. On miał o co się modlić. O siebie. Mógł powiedzieć, Boże, co ty każesz mi się modlić za przyjaciół moich? Czy nie widzisz, ile ja mam potrzeb? Ale on odłożył swoje sprawy, tak? I modlił się za nimi. I co? A Bóg błogosławił mu ile? W dwójnasób czy w trójnasób? Warto tak, naprawdę, tak, taka modlitwa, kiedy wiesz, że ktoś potrzebuje modlitwy, odłóż swoje sprawy, nie bój się, Bóg o nich nie zapomniał. A Bóg widzi twoje serce. Amen.